Dobrze, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest nas 12. Bardzo mi miło, że jest z nami tłumacz Sebastian Musielak, który jest na wakacjach, jak pewnie wiele innych osób tutaj obecnych i łączy się z gór, prawda, Sebastianie?
Tak, tak, łączy się z Karpacza, dlatego nie włączam kamery, mam tak słaby Wi-Fi, że się obawiam, że się zerwie, dlatego na razie próbuję. Fajnie. Ale mam nadzieję, że mnie chociaż słychać dobrze.
Słychać Cię bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy, że z nami jesteś. Mówimy dzisiaj, słuchajcie, o przejściu Fatima Statowcziego. To jest pisarz fiński, natomiast urodzony w Kosowie. I książka jest też osadzona w realiach albańskich i bałkańskich, a nie fińskich. Nie jest chłodna, jak często literatura skandynawska. Być może mnie zaraz Sebastian poprawi, ale ja w każdym razie postrzegam literaturę skandynawską jako jednak taką chłodniejszą, a tutaj są emocje, bardzo, bardzo gorące emocje buzują w tej książce. Może Wam oddam głos najpierw, a potem powiem, co mnie urzekło w niej, jak ją po raz pierwszy znalazłam. Książka po angielsku nosi tytuł Przejście, a po fińsku zupełnie inny tytuł. Sebastianie, czy powiesz nam dwa słowa o fińskim tytule?
Tak, oczywiście. Fiński tytuł Tiranan Sydän, czyli serce tirany dosłownie. Nie wiem, to znaczy nie badam nie też, że jest to tytuł zupełnie nierynkowy. Nie znam specjalnych historii zmiany tytułu, to znaczy nie znam motywów, bo o zmianie wiem od Fatima, ponieważ opowiadam, jak to było, po prostu, że zadzwonił agent, któregoś dnia powiedział, słuchaj Fatima, ale ten tytuł to może jednak damy inny. Coś powiedział na crossing. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale rynek amerykański jest zupełnie inny niż nasz rynek, czy w ogóle rynek, powiedziałbym, środkowo-wschodniej Europy, gdzie mamy ogromną rewerencję do tekstu, do autora, boimy się w zasadzie cokolwiek z tym tekstem zrobić inaczej niż być powinno, a być powinno tak, że tekst się powinien czytać dla nas w przekładzie tak, znaczy powinien dawać te same odczucia, jakie daje czytelnikowi oryginału. To jest tutaj nasz aksjomat i w zasadzie z tym się nie dyskutuje, tak tłumaczymy książki. Natomiast Amerykanie mają podejście zupełnie inne. Oni mają taką mentalność, że książka ma się sprzedać i oni wiedzą, czego oczekuje ich klient, ich czytelnik. Jeżeli uznają, że książka coś w książce nie pasuje, coś w książce zazgrzyta czytelnikowi i on tego w związku z tym nie kupi, albo kupi i zniechęci pięciu innych do kupienia książki, tego już być nie może w książce. I książki zazwyczaj, jeżeli ktoś, może ktoś z Państwa próbował porównywać tę czy inną książkę fińską, czy jakąkolwiek inną, tłumaczą na polski i na angielski, czy to w Wielkiej Brytanii się okazało, czy to nie ma znaczenia, chociaż Ameryka jest taka bardziej, mam wrażenie, ma tutaj takie bardziej liberalne podejście właśnie do tekstu. Jeżeli ktoś z Państwa próbował to robić, no to zauważyliście, że to są bardzo często zupełnie różne teksty i podobnie będzie z Sercem Tirany, czy z Przejściem, czy z Crossingiem, do którego ja czasem zaglądałem. Nie miałem czasu czytać całkowicie tego, co zrobił David Haxton, świetny tłumacz zresztą, ale on też ma taki zwyczaj tłumaczenia tak, że on nie tłumaczy słowo w słowo, zresztą mało kto z nas tak robi, tylko oddaje myśli po swojemu, więc to już jest jakaś pewna oczywiście spore nawet porę do popisu, a poza tym no, miał też amerykańskich redaktorów, którzy mu ten język brytolski, bo nie z Szkotem w ogóle, zmieniali na amerykański, jeszcze mu tam oczywiście przycinali. Sam Pajty mi się skarży, że tam parę rzeczy Amerykanie naciskali, żeby zmienić czy wyciąć. Zresztą zauważyłem też porównując tekst w paru miejscach oba. Także przepraszam, że rozgadałem, ale to miało być o tytule, ale się zrobił z tego duży wykład.
Ja pamiętam, Sebastianie, nasze rozmowy o tym, że tam jakiś akapit w ogóle wypadł, prawda?
Tam sporo wypadało. Znaczy ja powiem, znaczy sporo nie powiem, bo ja mówię, nie porównywałem, ale w paru miejscach widziałem, że jest inaczej. Na pewno wypadł akapit z porównaniem Kaplicy Sykstyńskiej do ten taki bardzo zwierzęcy, animalistyczny opis takich flaków w zasadzie rozrzuconych, jakim granatem rozerwanych. Tak sobie wyobraża narrator, ten wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej, ile pamiętam, w Watykanie. To oczywiście wypadło, bo tego nie było, bo oczywiście katolicy się obrazili. Wyzwanie Madonny o szmaty bodajże też oczywiście tego nie ma w oryginale. znaczy w oryginale, przepraszam, w amerykańskiej wersji. Także tam myślę, że byłoby tego więcej, te teksty porównać, no to ja nie miałem czasu, to byłoby tego na pewno dużo.
Natomiast myśmy rozmawiali o tytule, bo faktycznie ja od razu zawetowałam to serce piratki i powiedziałam, że nie. Ale jeszcze Sebastian proponował przeprawę i przeprawa wydała mi się takim słowem bardzo, nie wiem, o takim trochę pejoratywnym zabarwieniu.
No to ciekawe właśnie. Skoro mamy parę osób, które czytały książkę i znają, można pewnie spytać. No mnie z kolei przejście wydawało się takie za mało nawiązujące moim zdaniem do tego crossingu, czy jakby ten, no właśnie, bo jeżeli chodziło nam zadzie jak o ten crossing, tak uznaliśmy w zasadzie, nie wiadomo dlaczego oboje, chyba tak z automatu, jako tytuł obowiązujący, już nikt nie brał pod uwagę oczywiście Serce Tirany. Zresztą w ogóle pytanie, skąd Serce Tirany się wzięło, no przecież tam to Serce Tirany pojawia się dokładnie w jednym miejscu w tym tekście. Tirana jest oczywiście bohaterką częściej, natomiast sformułowanie Serce Tirany, które tętni gdzieś tam pod tymi wymiecionymi placami, gdzie tam się prostytuuje, rozpada ta Albania po upadku Hodży, Anwara Hodży, tylko raz się pojawia. I skąd się to wzięła, nawet nie spytałem nigdy Pekina, bo nie było jakby potrzeby. A w zasadzie trochę żałuję teraz, nie wiem, co wy o tym myślicie, ale... No właśnie, więc jakby myśleliśmy, jak ten crossing przetłumaczyć. No, Anita się bardzo podobało, ten crossing jako tytuł, wiedzieliśmy, że on zostanie, pytanie, co tam w polsku. Ja byłem za przeprawą, Anita była za przejściem, ale ja mam takie... Ja się za długo nie broniłem, bo ja mam takie założenie, że ja odpowiadam za to, co jest w środku, w układkach. To jest moja część. Natomiast wydawca, który bierze na siebie ryzyko wydania książki, on odpowiada za to, co jest na zewnątrz, czyli okładki, tytuł i marketing. Także tutaj nigdy nie wywieram większych presji na tytule, chyba że wydawca mnie prosi o tytuł, jak było na przykład z przypadkiem Rebeki Makai, no to wtedy jakby mogłem się wykazać jakąś inwencją, natomiast nie nalegam. Nie walczę, jak niektórzy kruszą kopię w ogóle z wydawcą, że nie pozwolą, nie dadzą, tego nie można tak zrobić i tak dalej. Nie, nie, nie. No więc oczywiście z tą moją przeprawą się schowałem, że gdzieś tam w kącie i w ogóle. No parę maili wymieniliśmy, ale widziałem, że po paru próbach, że Anita w ogóle nie ma ochoty tutaj ustępować, więc w ogóle nie wdawałem się w dyskusję.
No to prawda, bo właśnie tak jak mówię, przeprawa mi się wydała taka bardzo pejoratywna, a tak naprawdę to przejście, które ja rozumiem jako i przejście metaforyczne, i przejście dosłowne, czyli jak oni płyną przez to morze, które zresztą specjalnie jest wkładane na okładce, bo też chciałam dokładnie, żeby była taka okładka i żeby były te dwie postaci tutaj pokazane. Wydawało mi się, że to przejście i też takie przejście metaforyczne właśnie, zmiana człowieka jednego w drugiego, w kogoś innego, czy jesteśmy w stanie się zmienić, czy cały czas jesteśmy jednak cały czas tymi samymi ludźmi, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i jak się zachowujemy, jak żyjemy, czy zmieniamy płeć, czy nie, bo tutaj też jest przecież ten wątek. Wydawało mi się, że to przejście jest lepsze niż przeprawa, bo przeprawa by nawiązywała bardziej właśnie tylko do tego.
Głównie do tego. No przyznam ci rację. Z mądrością czasu wzmocniony muszę ci wskazać, że chyba to przejście jest znacznie lepsze od przeprawy.
Strasznie mi miło, bardzo się cieszę.
Dobrze, że się nie upierałem za bardzo.
Wszystko, jeszcze wiele tytułów przed nami, podejrzewam.
Mam nadzieję.
Jeszcze będziemy rozmawiać o różnych tytułach. No dobrze, bardzo ci dziękuję za ten wstęp. Czy kto zacznie dzisiaj? Czy jedna z Ani tradycyjnie, czy może ktoś inny ma ochotę dzisiaj jako pierwszy zabrać głos?
Patrzę, ja się może jeszcze wypowiem co do tego tytułu. Właśnie też tak myślałem, troszkę powiedziałaś o tym, że słowo przejście, no dla mnie to też nawiązuje, to tak uderza w te tony tej transgraniczności, transpłciowości. To są też ważne tematy, które ta książka dotyczy, więc myślę, że tytuł jak najbardziej się wstrzelił.
To się cieszę, bo właśnie do tego chciałam też nawiązać, do takiego szerszego, szerzej pojętego przejścia, szerzej rozumianego przejścia.
Ja się co do tytułu też absolutnie z tobą zgadzam, Anita. Dla mnie przeprawa by ograniczała tę powieść tylko do tej przeprawy przez morze z Albanii do Włoch, a przejście dla mnie jest bardzo wielowymiarowe w kwestii tożsamości transpłciowej, ale też w kwestii tożsamości emigracyjnej człowieka, bo w każdym kraju on zmienia maskę, prawda? W każdym kraju jest troszkę inny i tak jest z tą emigracją, że ona zmienia, jest takim przejściem z jednej osobowości do drugiej, więc dla mnie bardzo pasuje, o tym sercu tirany nie wiedziałam, ale dla mnie ten tytuł też jest chybiony.
Serce tirany mi się kojarzy jak tytuł romansu w ogóle.
No właśnie, ale kurczę, zobaczcie, no ale pisarz dał taki tytuł i nagle, kurczę, tylko wychodzi, wychyla, wyściubia nosa poza Finlandię, gdzie nikt oczywiście mu nawet słowa nie powiedział tytule, bo ja znam redaktorów, więc oni się w ogóle do niczego nie mieszają. Kurczę, on próbuje z tym wyjść na zewnątrz i nagle, kurczę, mu to ścinają i nigdzie chyba, chociaż może w jednym miejscu było Serce tirany, nie wiem, czy nie w szwedzkim wydaniu, nie sprawdziłem, muszę przyznać, ale gdzieś mi mignęło, że ktoś tam podjął to ryzyko, ale zdecydowana większość jednak nie. To jest, kurczę, ciekawe, nie? Czemu nie? Sam nie wiem. Oczywiście mówię, no tutaj w ogóle nie podejmowałem dyskusji, no mi się też wydaje dziwny ten tytuł, tym bardziej to Serce tirany w zasadzie tam nie występuje, no, ale tam właśnie to budzi moją ciekawość, no więc dlaczego taki tytuł, kurczę? Coś w tym może jednak jest.
No może zadamy to pytanie kiedyś Pajtimowi, bo miał przyjechać do Polski, ale z powodu pandemii nie przyjechał i spotkanie wokół książki, które możecie sobie obejrzeć, bo jest nagrane i jest link na stronie Pauzy. Właśnie brał w nim udział Sebastian, Michał Nogaś i Wojtek Szot. Autor nie dojechał, a nie chciał się łączyć zdalnie, bo on nie lubi zdalnie brać udziału w spotkaniach. Także no, nie było okazji zadać mu tego pytania, ale może kiedyś
się... Może jeszcze się uda.
Tak, tak. Ale to ciekawe, bo masz rację, że wszystkie wydania obcojęzyczne faktycznie poszły w kierunku tego
no przejścia. No i zauważmy, że on jednak do tej piramidy, prawda? To jest najciekawsze.
Ja właśnie spojrzałam na Goodreads, po hiszpańsku jest El Corazón de Tirana.
Czyli jest. No czy jednak też Hiszpania. Wiem, że ktoś na pewno, wydaje mi się, że
Szwedzi i to szwedzkie też, znaczy o ile to identyfikuję teraz na szybko dobrze jako szwedzki, też jest Tirana. Patrzę trochę dalej, zaraz zobaczę.
No wszędzie, gdzie będzie Tirana w tytule, to na pewno, a to będzie pewnie w każdym języku tak samo, to będzie, ale wydaje mi się, że większość tego, co jakieś sprawdzałem, było. No ale zauważmy, że jednak on wraca do tej Tirany, prawda? Do tej matki. Więc gdzieś to serce, gdzieś tam, no mówię, ktoś zostawił gdzieś serce, prawda? Próbował być kimś tam, kimś innym gdzie indziej, nigdzie mu się nie udawało, jednak wrócił tam, więc może to jednak to serce tam większe znaczenie nam się wydaje.
No więc dla mnie jest ciekawe bardzo to, że autor, który właśnie sobie tutaj spojrzę, mam ściągę, on miał chyba 3 lata czy 2 lata, kiedy...
2 czy 3 jakoś tak jak wyjeżdżał, tak?
Jakoś tak, więc tak naprawdę on by świadomie nie mieszkał nigdy w Kosowie, ani nigdzie na Bałkanach. Całe jego dzieciństwo, dorosłość, młodość, wszystko przebiega w Finlandii, a jednak postanowił i w ogóle się tak utożsamia jednak cały czas z Bałkanami, tak? Bo jego pierwsza książka My Cat Jugoslavia, nie znam tytułu fińskiego, Sebastian.
To samo, Mój kod Jugosławia.
Tak. Też przecież jest, nawiązuje jakby do Bałkanów, tak?
On... I trzecia również. Tak. I trzecia Bolla, nagrodzona już Finlandią. Słuchajcie, ten człowiek napisał 3 powieści do tej pory. Wszystkie od razu, tak powiem, kościły, co się dało, a przynajmniej wygrywały jakieś ważne nagrody. Od pierwszej w zasadzie był dostrzeżony na Zachodzie, co pewnie mu to utorowało drogę do tej listy National Book Award za Crossing właśnie. Także mamy tu do czynienia jednak z jakimś wybitnym zjawiskiem. Sami Finowie to przyznają, no kurczę, takiego wyróżnienia nie było. To jest ciekawa rzecz na pewno. To jest rzecz wybitna, to nie zapewne, bo o tym nie mówiliśmy jeszcze, a jestem przekonany, że nikomu się tego dobrze nie czytało. To nie jest książeczka, którą się, nie wiem, mile zabija czas na wakacjach. To jest naprawdę ciężki kaliber. Ale jednak coś to musi być, kawał literatury to musi być. No, mnie nie pytajcie o to, co tam jest, ja jestem tłumaczem, ja mogę powiedzieć, co tam jest w flakach tego przykładu, ale o same odczucia literackie to trzeba by was pytać. Mnie było to ciężko tłumaczyć i sama książka nie jest lekka, ale myślę, że jest ważna. Takie mam poczucie, kiedy o niej myślę.
Ale ja sprawdzałam specjalnie, ile on miał lat, jak wyemigrował, faktycznie 2 lata. ale mnie to akurat tak nie dziwi, bo ja bym się zastanawiała, jak on był wychowany. Jeżeli oboje rodziców pochodzili z Kosowa, czy może z Albanii, bo w tej książce tutaj jest jeden rodzic z Albanii, jeden z Kosowa, może on był bardzo w tej kulturze wychowany i może jeździli, może trzymali kontakty z rodziną. Dla mnie to nie jest takie może zaskakujące, może on faktycznie na tym pograniczu kultur bardzo mocno wyrastał. Ja tego nie wiem, bo nie zobaczyłam tego wywiadu, może tam o tym było. Zaczęłam, ale nie skończyłam, więc to jest, dla mnie to jest całkiem możliwe.
Czy on na pewno bardzo wyraźnie w jego życiu bardzo dużą rolę odgrywały te Bałkany, tak? To na pewno. Wiem, że jeździł już jako dorosły człowiek. Jako dziecko nie pamiętam, bo też pamiętajmy, że on się urodził w 90 roku, tak? Czyli jak się zaczęły te konflikty bałkańskie, więc też pewnie nie mogli sobie tak po prostu jeździć tam i z powrotem i odwiedzać rodziny. Natomiast no, na pewno, nie wiem, czy wyrósł jakby w jakiejś tam diasporze, czy w jakimś takim środowisku bardziej zamkniętym, hermetycznym, no ale no, rodzice na pewno pochodzili stamtąd. Co jednak nie oznacza, patrząc na bardzo wielu innych pisarzy w podobnej sytuacji, że musiał tak bardzo czuć jakby te Bałkany, tak? Mógł pisać równie dobrze o swoich doświadczeniach fińskich.
No niekoniecznie, ale dla mie takim wskaźnikiem było to, że on bardzo dużo przytacza tych legend, że ten ojciec tak bardzo przywiązuje wagę do tej wielkości Albanii, opowiada tej historii tam przed śmiercią oczywiście, ale chce przekazać temu synowi jak najwięcej o tej Albanii. I ja sobie tak wyobrażałam, że może ten autor, nie szef diaspora, że jakieś tam środowisko albańskie, tylko że może faktycznie w domu on też tak wyrastał. Może, nie musi, ale tak sobie to wyobrażałam podczas lektury, że on może wyrastał właśnie w takiej jakby kulcie może, że no nie wiem, może ja to odnoszę tak do siebie, bo też tym moim dzieciom staram się przekazać jakieś tam te polskie legendy, żeby coś tam wiedziały, jak tam, nie wiem, smog wawelski, lekcej rus i różne takie, właśnie takie jak tam są te legendy albańskie, więc ja sobie to tak może odnosiłam troszkę do siebie, ale wyobrażałam sobie, że on może tak wyrastał w domu, że rodzice dbali o to, żeby on te swoje korzenie znał i on to w tej książce tak jakby wplótł.
Tak jakby oddaje, tak? Oddaje to, co dostał w tym sensie. I fascynowało go to, tak. Znaczy legendy bardzo ważną rolę odgrywają zdecydowanie, tak.
Znaczy ja to dodam jako taką może tło do tego, co powiedziałyście właśnie, że zarówno w pierwszej części jest mnóstwo tych albańskich rzeczy, troszkę inna historia jest w moim kocie Jugosławii. Tam on znów troszkę inaczej fabularyzuje to spotkanie jego rodziców. Tam jest znów, myślę, że co najmniej, może nie połowa, ale blisko połowa, to jest w zasadzie właśnie Albanii się dzieje w tych czasach jeszcze komunistycznych. Bolla również, nie czytałem Bolli jeszcze, ale wiem, że ona również bardzo mocno osadzona jest właśnie legenda, no sam Tua Bolla to jest jakiś tam wąż, zdaje się, z mitologii albańskiej, który nie jest taką specjalnie dobrą postacią. I tam też jest sporo tego, zresztą jest też miłość znów dwóch mężczyzn z tamtego rejonu, więc jednak to bardzo silnie wnikli. Ja myślę, że znając, no wiemy, jakie legendy przytaczał tutaj ojciec w przejściu młodemu bujarowi, więc rozumiemy, jakie kulturze, takie straszne, tego honoru, takiego, no się kojarzy z tym islamem, takim najbardziej twardogłowym bym powiedział rzeczywiście. Z tymi kulturami tak zwanego honoru. Ja nie lubię tego słowa, bo moim zdaniem ten honor strasznie źle brzmi. Raczej krwawa zemsta to bardziej posłowałaby. Rodowa, zresztą tutaj też tego mamy przykład. Zauważmy, że jest to właśnie ten albański, nie dość, że to jest islam jeszcze, myślę, który swoje przynosi, to jeszcze jest ta chyba przedislamska kultura albańska, taka bardzo maczoistyczna, taka bardzo właśnie skupiona na tym honorze, więc nie wydaje mi się, żeby on rzeczywiście był wolny od tego dziedzictwa, nawet jak się wychował w Finlandii. Myślę rzeczywiście, że nawet jeżeli coś z tego, co pisze w książce, jest prawdą, może ci rodzice są za długo nie pożyli w Finlandii. Może matka bardziej się rwała do tego, żeby dzieciom pokazać ten nowy świat, może bardziej chciała się cywilizować, to źle brzmi, ale jakby pójść tą cywilizacją zachodnią, ojciec bardziej tradycyjny, a może odwrotnie, trudno powiedzieć. Ale na pewno to w domu było. To widać, że to w nim siedzi. Mi się tego bardzo uwiera. Z jednej strony taka odziedziczona miłość do ojczyzny, która jednak ma tak straszne dla ludzi jego pokroju, czy dla ludzi w ogóle odmiennej orientacji, ma tak straszne wyroki. To nie są ludzie, którzy są tolerowani jako pełnoprawni mężczyźni, czy w ogóle jako pełnoprawni członkowie, no bo oni sami nieczęsto za mężczyzn się uważają. Myślę, że to jest tak potworne napięcie, że to jest chyba źródło, z którego, to jest ten prąd, to jest napięcie, które daje ten prąd pisarski w tym przypadku.
Teraz przeanalizujemy całkowicie psychikę autora. Już bardzo dużo o nim wiemy. A powiedz, Sebastianie, jak to jest tak naprawdę z imigrantami w Finlandii? Czy oni są mile widziani, czy nie?
Powiedziałbym tak.
Jeszcze dodam, szczególnie jeżeli jednak nie wyglądają tak jak tak Finowie, których sobie wyobrażamy, tak? Mają, przypominam, tutaj autor ma ciemne bardzo włosy i rysy i nie wygląda jak typowy Fin.
Nie wygląda jak typowy Fin, ale myślę, że właśnie jak jeżeli próbował grać Włocha, na przykład Hiszpana, to miał dobrze. Natomiast ludzie ciemniejszej karnacji, Somalijczyków bardzo dużo było. Tam koniec lat 90. się mylę, bo spora imigracja, czy początek lat 2000 była. Pierwsza dekada była spora imigracja somalijska, także ciężkie walki tam były między skinheadami i Somalijczykami. Finowie nie są specjalnie gościnni. No. Powiedzmy tak, u nich państwo prawa ma się znacznie lepiej niż u nas, natomiast jest pewna część społeczeństwa niespecjalnie różniąca się od tego Polaka, który zamyka granice przed obcymi, no bo są obcy. Więc nie, myślę, że o tyle jest to cywilizowane, bardziej cywilizowane jest to podejście w Finlandii niż u nas, bo państwo prawo ma się lepiej. Ale myślę, że jest tam spory elektorat, który by dokładnie się pokrył z naszym prawem pisowskim, na przykład jeśli chodzi o imigrantów. Że nie mają tam lekko, oni wszyscy się skarżą na to, że są nawet Romowie fińscy, oczywiście oni też są prześladowani, Samowie przecież, też mniejszość etniczna, rdzenni mieszkańcy Finlandii też mają sporo do powiedzenia na temat internatów, prawda, z internatami, to teraz wychodzi. Także nie ma kraju tak małego, żeby nie znalazł jeszcze mniejszego od siebie narodziku czy mniejszości, którą by nie chciał gnębić. Myślę, że tutaj Finowie są ze mną różni. Chociaż różni od nas, chociaż mam wrażenie, że jednak tak mimo wszystko jest tam lepiej niż u nas. Z mojej perspektywy tutaj, kiedy siedzę w Polsce, obserwuję, oczywiście nie jestem fachowcem, ale tak moje są przemyślenia tego rodzaju.
Okej, bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze, no jak książka? Komu się podobała, komu się nie podobała? Czy są jakieś uwagi krytyczne? Może? Podobała wam się?
Ja bym się zdziwił, gdyby nie było tych krytycznych uwag, gdyby nie było głosów, że mi się nie podobała. Ja nie wyobrażam, ktoś mógł powiedzieć, że to była najlepsza książka, którą czytał w danym roku. Bo nie wydaje mi się, że to jest tego rodzaju książka. To jest książka ciężka. Co mi się podoba akurat u Statowczego jest to, że z naszej perspektywy patrząc, oczywiście chcemy tu pokazać, że człowiek odmiennej orientacji jest normalnym, pełnoprawnym, zwyczajnym człowiekiem, tak jak my. Akurat Statowczy nie jest człowiekiem, który by nam ułatwiał stwierdzenie, prawda? No bo te jego postacie są troszkę odrażające, można by też powiedzieć. One nie są przyjemne. Że on nie pokazuje niczego, on nie pisze te książki po to, żeby ludziom LGBT było lepiej na świecie, moim zdaniem. On po prostu pisze, co ma pisać i tyle. Więc nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, że ta książka go urzekła, czy popadła na kolana, czy mu się podobała. Ale oczywiście, ja mówię, to jest książka ważna, mimo wszystko dla mnie. Ale jestem ciekawy właśnie, co wy sądzicie. Tak, ja tak twierdzę, że to nie jest jakaś. Jest to może wybitna literatura, ale ona jest wybitna taką wybitnością, która właśnie gdzieś nam zgrzyta w zębach, nie daje nam spać. Może pod tym względem jest wybitna.
No jak wiele książek pauzy, bo już przerabialiśmy tutaj Sebastianie Tirze, omawialiśmy Dawida Vana i wszystko.
No właśnie, właśnie.
Koszmarne historie. No, pauza nie jest rozrywkowa do końca.
Nie, świetnie. I chwała ci za to, Anita. Ja zawsze mówiłem, że przecież ktoś musi takie książki wydawać i świetnie, że ty to robisz jeszcze.
Padło na mnie.
Padło na ciebie.
Słucham osób, które z nami są. Może ktoś chciałby opowiedzieć? Nie wiem. Maciej, Sabina, Ania, jedna lub druga. Zapraszam.
Ja mogę powiedzieć, bo dla mnie ta książka mnie nie zachwyciła. To znaczy nie dlatego, że ja oczekuję jakichś tam przyjemnych książek, bo ja w ogóle po przyjemne książki nie sięgam. No mnie książka musi coś tam poruszać, albo mnie czegoś nauczyć, albo coś pokazać, czego nie znam. Więc to nie dlatego. Zastanawiałam się, co było dla mnie tym problemem w tej książce i nie wiem, czy nie to, że miałam problem z realizmem. Że no tam brakowało dużo informacji, tych przejść między tymi krajami. Nie wiadomo, skąd nagle ten bohater miał jakieś pieniądze, skąd jakoś się tak zachowywał. Jakoś nie umiałam tego do 100% odebrać tej książki, no, uwierzyć. Nie wiem, jak to ująć. Tak, taka trochę za bardzo skonstruowana była dla mnie, bo ona była taka dosyć chaotyczna, prawda? Tam nie ma chronologii, taka. Miałam wrażenie, że on tak specjalnie skonstruował, a wezmę to tak, pomieszam, niech ten czytelnik się trochę narobi. Nie, nie powiem, dlaczego to tak zrobiłem, niech sobie myśli sam dlaczego. No i fajnie się czytała ta cała scena w Finlandii z tym talent show, ale to było takie znowu proste. W porównaniu z resztą tej treści to było takie trochę pod publikę dla mnie i to się najłatwiej czytało, było najlżejsze, ale takie oczywiste, no bo przecież wszyscy wiemy, że tak to tam wygląda. Dla mnie to nie było takie odkrywcze w porównaniu z resztą. Nie wiem, może tak trochę chaotycznie, ale to takie wrażenia. Dopiero niedawno skończyłam czytać i wprawdzie napisałam tam jakąś małą recenzję, ale dalej jeszcze o tym myślę. Jeszcze do końca nie wiem. Ciekawa jestem, co wy myślicie.
Ja mam problem z tą książką taki. Ja skończyłam dzisiaj, myślałam, że nie zdążę, ale zdążyłam, więc mam bardzo na świeżo. I moje pierwsze przemyślenie, znaczy jak ją czytałam, to już tak o tym myślałam, trochę to jest chyba związane z tym, co ty, Ania, powiedziałaś, to znaczy, że tam jest strasznie dużo wszystkiego, to znaczy, że jakby jest nawalone dla mnie strasznie dużo jakichś wątków, na przykład tam ten talent show, to też w ogóle, tak jakby miałam wrażenie trochę jakby, nie wiem, czy pomysł, nie, może nie, że pomysł, ale że to takie było właśnie, tak jak mówisz, takie trochę pójście na łatwiznę, no i takie opowiadanie o rzeczach oczywistych, nie, że wiemy, że nigdy by go tam nie wzięli, ale dowiedzieli się, że jest osobą transseksualną, no to Finlandia cię pokocha, nie, ale na przykład tam w tym fragmencie, co był w Nowym Jorku bohater, to tam o rasizmie wrzucone tam takie fragmenty były, nie? I takie, miałam wrażenie, że tak jest strasznie, i te legendy, że to wszystko jest takie właśnie, jakby nawrzucam, co się da, wszystko, co bym chciał powiedzieć, to powiem, nie? Ja miałam jakby z tym problem, że wolałabym może ukierunkowanie tylko na niektórych tych rzeczach, tak? Te legendy też, no wiadomo, że odgrywają ogromną rolę, ale z drugiej strony tak jakby, a teraz wam opowiem bajkę, nie? No nie wiem, taki mam problem, że trochę jakby za dużo wszystkiego i to, co Sebastian powiedziałeś, że ta książka jest trudna i jest przejmująca i tak dalej, zgadzam się, że jest oczywiście, jest trudna, jak najbardziej nie jest to książka, którą czytamy dla przyjemności, ale przez tą mnogość tych wszystkich ciężkich rzeczy, też jakby ja trochę nie czułam ogromnych emocji, czytając tą książkę, tak? No wiadomo, że tam człowiek wie, że ten ma źle, tamten ma źle, to już w ogóle beznadziejna sytuacja, ale jakby, nie czułam jakichś takich wielkich emocji, trochę tak jakby z dystansu, tak? Tak bym to czytała wszystko z dystansu. Najbardziej dla mnie przejmujący był ten związek z tą, to do mnie jakby najbardziej wtedy zagrało na moich emocjach, tak? Z Tanią ten związek i to, jak się zakończył i to potraktowanie, tak? Tej osoby i tak dalej. To dla mnie tak jakby najbardziej do mnie przemówiło, a cała reszta, no tak, ważne tematy, ale trochę jakby na dystans, o. Tak.
I też taki zaskakujący było to ten showdown, jak dowiedzieliśmy się, że ten kolega zginął w czasie tej przeprawy. No właśnie to, czy zastanawiałam, co z tym kolegą, gdzie on jest, i potem to była taka niby puenta, ale no nie, prawda? Jednak nie.
Dla mnie to był bardzo ważny moment akurat w książce i bardzo poruszający. I też był taki wątek poruszany chyba, nie pamiętam, czy w recenzjach, czy amerykańskich, czy innych. Czy wiemy na pewno, który z nich zginął? Czy nie przejęli jakby tożsamości tego drugiego, tak? Bo cały czas mamy tutaj ten wątek tożsamości. Czy jesteśmy w stanie stać się kimś innym? To było to, co mnie tak zachwyciło w tej książce. To pytanie, czy tak naprawdę jesteśmy cały czas tym samym człowiekiem, który mieszka w różnych krajach, obraca się w różnych środowiskach, być może właśnie nawet zmienia płeć albo się przebiera za kogoś innego, ale nadal pozostaje tą samą osobą, tym samym chłopakiem z Tirany, tak? W skrócie największym. I to było dla mnie takie bardzo poruszające w tej książce, bo dla mnie wniosek był taki, że nigdy nie jesteśmy w stanie uciec od tej osoby, którą jesteśmy tak naprawdę w środku. I to było, wydaje mi się, bardzo, nie wiem, dobitnie, dobrze pokazane. No i właśnie wątek taki, tak naprawdę, który z nich zginął i no czy zginął, no to raczej na pewno, tak, ale taka tajemnica dla mnie.
Dla mnie nie ma wątpliwości, który zginął. Natomiast moim zdaniem Bujar oczywiście przeżył, ten, kto jest narratorem. Agim, ten mądrzejszy, starszy, rok zginął. Natomiast jakiś tam chyba motyw przejęcia tożsamości jest. No przecież chociaż i Bujar zauważał sobie jakiś pociąg do Agima, to jednak Agim był tą osobą może inicjującą, która czy taką teraz zdecydowanie więcej wiedziała o tej performatywności płci, opowiadała mu, on opowiadał też te rzeczy przed odjazdem, nie wiemy ile jeszcze rzeczy opowiadał w tym czasie, kiedy oni te dwa lata byli razem i tam po ucieczce z domu się tułali, najpierw w Tiranie, potem w Dires. Więc ja myślę, że w pewnym sensie Bujar skradł tą jego tożsamość, żeby potrafił się nie odnaleźć. Ważne, że najpierw było być udawać kobietę, potem próbował być jako mężczyzna z kobietą, potem w Finlandii znowu już jakby skradł tożsamość znowu osoby, którą był blisko i próbował odgrywać kogoś, kto próbuje zmienić czy skorygować płeć, jak mówimy. To też nie wyszło. Wszędzie są zabici ranni, prawda, po tych jego próbach. On chyba sam zauważa w końcu, że wcześniej miał jeszcze ten próbował mieć ten związek, jak to nazwę, relacje z tym transwestytą, z tym samym w Nowym Jorku, tylko okradł, więc wszędzie go spotykają właśnie przy tych performance'ach, jednak wypada mu saldo wyraźnie na minusie. No, w końcu wraca, nie wiemy jako kto w ogóle, to jest Bujar, ale kim on faktycznie jest, tego nie wiem. On się próbował przeglądać w różnych miejscach, w różnych krajach, na zachodzie, w tym raju, który sobie obiecywali, że tam będą mieli, będą tam pieniądze i przez okna i drzwi wpadać oczywiście, będą zarabiać kasy i w ogóle być w tym świetnie. I się okazuje, że to jednak taki raj nie był i próbował odgrywać różne role i nic, jakby mu się nie udało, wrócił w końcu do Albanii. Troszeczkę mi to przypomina to, co Sophie Oksanen jakby w swoich książkach opisywała, przebudzeniu, oczyszczeniu przecież, pamiętasz, że Ani, to bo też brać udział.
Tak.
Tam jednak jest wyraźnie ten motyw i to Sophie też powtarzała w każdym wywiadzie, kiedy była o tym mowa, że osoby pochodzące z takich krajów totalitarnych, gdzie w zasadzie te kraje też, gdzie z okupacji, te kraje są gwałcone i mieszkańcy są gwałceni, oni po prostu potem są, już nie są tacy jak powiedzmy w stabilnych warunkach takich, nie wiem, klasy średniej, stabilnej demokracji, że oni są powiedzmy, nie wiem, tacy albo tacy, tylko oni sami nie wiedzą, czego chcą. W skrywach Stalina jest przecież też ten motyw, też Sophie Oksanen, że główna bohaterka ma kogoś, język chiński umożliwia zawieszenie wyjawienia płci tej osoby do końca książki. Ma kogoś, ma jakiegoś kochanka czy kochankę, tego nie wiemy. I to też sobie powtarzała, że te osoby jakby nie wiedzą specjalnie, z kim mają być, jakie mają być, nie potrafią się odnaleźć ze swojej tożsamości seksualnej, a prawdopodobnie, że tożsamości w ogóle. Oni mają problem z ustaleniem, z powiedzeniem samym sobie, kim one są. I myślę, że tu akurat Statowski idzie. To jest interesujące właśnie, że też jak on się nie uważa za migranta, ale no jednak jest migrantem. Podobnie jak Sophie Oksanen, migrantką, nie rodziła się w Finlandii, ale ma matkę stąd, więc jeździła do Estonii, jednak stoi w rozpadku między dwoma kulturami. Te osoby jednak często same mają właśnie takie szersze pojęcie o tożsamości jako takie, poprzez seksualne. nie wiem, czy jest jakiś motyw do tej dyskusji, ale tak mi się to zawsze nasuwa, kiedy będę właśnie spotkawczym razem się to nasuwa Sofii Oksanen i jej książki właśnie. I też to, co z totalitaryzmu wynika potem dla indywidualnych losów ludzi, ludzkich, obywateli tych krajów.
Właśnie. Ale wiesz co, Sebastian, ja bym to nawet oderwała od totalitaryzmu, bo ja myślę, że samo doświadczenie emigracji czy imigracji, tak jak Anita, ty powiedziałaś, że niby w głębi serca zostaje się tą samą osobą, ale ja myślę, że nie do końca, bo to bardzo zmienia osobowość. To znalezienie się w tym innym środowisku, te całe rozterki między adaptacją, integracją, próbą znalezienia tego życia, poczynając od takich potrzeb finansowych, jak tutaj w tej książce w przejściu są, jak zdobyć pieniądze, po już takie bardziej duchowe potrzeby odnalezienia siebie, bardzo zmieniają. I dla mnie, ja tą książkę, no oczywiście każdy czytuje przez własną perspektywę, ale ja właśnie bardzo się skupiłam na tym temacie, odsunęłam trochę tą transciowość na bok, tak jak Ania mówiła, tego było tam trochę too much of everything, ale właśnie się skupiłam na tym, że w każdym kraju, w którym on był, czy to były Włochy, czy Hiszpania, czy USA, czy Finlandia, on był kimś innym. I to środowisko, w którym on się znalazł, miało ogromny wpływ na to, kim on się stawał. To nie była jego własna decyzja. Ona była kształtowana też przez to otoczenie. I z własnej perspektywy emigracji do dwóch różnych krajów też to widzę, że to jak bardzo to na ciebie wpływa, jak cię to kształtuje. I mnie to bardzo ciekawiło, ten aspekt. Oczywiście ten totalitaryzm, to Sebastian powiedział, tak, ale ja to trochę tutaj odsunęłam może właśnie z powodu własnej perspektywy, ale ta Oczyszczenie Sofii Oksanen to dla mnie też jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam, więc, ale nie myślałam o niej akurat tutaj.
Ja sobie tak myślę, że to z jednej strony była jego decyzja, a z drugiej strony wynikała z tego, że się bardzo wstydził tej swojej albańskości, że to po prostu bardzo próbował ukryć, nie? Że jest akurat z Albanii. A myślę, że to jest jeszcze takie szczególne o tyle, że faktycznie w Albanii jest tak, że jest ten taki kult albańskości bardzo silny i oni są też proamerykańscy, na domach są wetknięte bardzo często flagi Stanów Zjednoczonych, właśnie tacy prozachodni. Pewnie można tak sobie pomyśleć, że gdzieś mają jakiś, no nie wiem, może to uogólnienie, ale taki kompleks, nie? Tego bycia tym małym krajem, a no tak można by było to odczytać z tego, co opisywał tutaj sam bohater, nie? Że jakby to parcie na zachód takie było, nie? I gdyby był, nie wiem, Włochem czy Hiszpanem, to pewnie by tak tego nie ukrywał, nie? Więc to była z jednej strony jego decyzja, a z drugiej strony nie była to jego decyzja, że się urodził akurat w Albanii, nie? Próbował to bardzo ukryć, bardzo się tego wstydził.
Ale to, co Aniu powiedziałaś o tym, że w tych wszystkich krajach jakby adaptował się, czy upodobniał się do lokalsów, mówiąc tak w skrócie największym, ale tak naprawdę cały czas był tym Albańczykiem. Czy to nie jest właśnie kluczowe w tej książce, że nie potrafił uciec?
Tak, i on wrócił w końcu, prawda? Ale to, co powiedziała Sabina o Albańczykach, ja to obserwowałam od początku mojej emigracji także u Polaków. Taka duma, jakim jesteśmy wspaniałym narodem, ale nikt nas nie docenia i nikt w ogóle nic nie wie, jakie my wspaniałe osiągnięcia i właściwie każdy wielki Polak, jakiego wydała ta ziemia, człowiek jest Polakiem, o to mi chodzi bardziej. O, ale ta osoba ma polskie korzenie. Ile razy się z tym spotkałam i ten taki straszny kompleks, to bardzo podobne, ale masz rację, Anita, że on się tego nie wyzbył, bo wrócił w końcu do tej Albanii. Mimo, że bo ja tak to widziałam, on przyjmował maski. Ukrywał, a w końcu to wyszło, no, prawda?
To była ta performatywność, o której zawsze mówi, że on performuje te płci, te tożsamości różne, prawda? Oczywiście, czy on to robi świadomie, czy on to robi jako część jakiegoś programu, tego oczywiście bym nie powiedział, natomiast to pewnie chciał już bardziej autor pokazać, że to można performować, prawda? Można być, tak właśnie jak Aniu mówiłaś, w danym kraju, w danych okolicznościach przybierasz jakąś tożsamość, no bo tak, to częściowo masz jakieś tam skłonności, jakieś pchacie w jedną stronę bardziej niż w drugą, ale też pojawiają się pewne okoliczności, to są rzeczy niezależne od nas. Tam w barze spotyka Tanie przypadkiem, tutaj wpada na tych Hiszpanki, że pamiętam ja na imię, też gdzieś tam przez przypadek znajduje się w sytuacji pewnej, z ramy zaczyna odpowiadać, zaczyna brnąć i zaczyna grać kogoś do pewnego momentu. Jednak wychodzi z niego coś innego, jak w przypadku tej Hiszpanki, ona zaczęła się przebierać w stroje kobiece, co oczywiście wiadomo, w hiszpańskiej kulturze to nie jest specjalnie widziane. To jego narzeczona zaczęła go śmiewać, że on zaczął bić, to się skończyło, więc jakby, ale to wszędzie tak było, więc coś w tym jest.
I cały czas są w nim, tkwią w nim te legendy, to dzieciństwo, te wspomnienia, prawda? I tak naprawdę te wspomnienia i to dzieciństwo i to wszystko, co przeżył, zanim wyjechał z Albanii, w pewnym stopniu jest ważniejsze od teraźniejszości, no bo przecież cały czas chciał wyjechać, cały czas chciał być na Zachodzie i mieć to tak zwane nowe, lepsze życie, związane nie tylko z pieniędzmi, ale w ogóle z wolnością, prawda, za którą tęsknił. A tak naprawdę cały czas tkwi w tej Albanii, mentalnie, emocjonalnie, cały czas jest tam. To było dla mnie właśnie takie bardzo ciekawe.
On jeszcze był dzieckiem. On był dzieckiem, jak wyjechał. On w ogóle nie miał kształtowanej osobowości. Dlatego też taki był, bo jak on wyjechał jako dziecko z tej Albanii, on nigdy nie żył jako dorosły za granicą i dlatego, ile on miał tam, 14-15 lat, jak tą przeprawę przez ten morze zrobili, więc on nie miał możliwości rozwinięcia swojej osobowości, nie miał rodziców, stracił tego kolegę, on był sam, więc to też taką odgrywa tą rolę, że on nie mógł się ukształtować. Dlatego ta albańskość w nim została, no bo on tęsknił za tymi rodzicami. Chociaż ja nie wiem, może ja źle zapamiętałam, ale wydaje mi się, że ten kolega miał większe partie na wyjazd niż on. A on tak pociągnął za kolegą, czy źle pamiętam.
Tak, tam w ogóle całą duszą wszelkich poczyniań był Agim, mam wrażenie. Ale też właśnie, mówiłaś, że też Anita wspominałaś, że ta albańskość nie była. No właśnie zauważmy, że on wszędzie jednak w końcu zaczyna postępować bardzo tak kategorycznie i brutalnie, prawda? Masz mnie słuchać, bo jestem twoim mężem, mężczyzną, prawda? Nie może ze mnie się wyśmiewać, bo ci nie każe. Gdzieś tam w końcu ostatecznie, kiedy dochodziło do kryzysu, on się odwołał do tego wzorca męskości, jaki mu wtłoczył ojciec z tymi, no nie tylko ojciec, tylko oczywiście mu tam zabierał go do... Tam i siam opowiadam różne rzeczy, on po prostu wychował się w tej kulturze takiej bardzo, bardzo patriarchalnej, skoncentrowanej na mężczyźnie. Więc może to też jest jakby swego rodzaju krytyka tej albańskości, a może wręcz odwrotnie, nie wiem, bo jednak to go przywiodło z powrotem do Albanii, to jest ciekawe.
Jest jeszcze taki wątek związany z książką, której nie pamiętam, Sebastianie, czy myśmy o tym w ogóle rozmawiali. Natomiast ja, jak postanowiłam, że wydam tę książkę, w ogóle zanim podjęłam tę decyzję, to rozmawiałam o niej z Małgosią Reimer, która, jak wiecie, doskonale zna Albanię. I spotkaliśmy się na Literackim Sopocie rok przed wydaniem tej książki i Małgosia mówi, słuchaj, czy ty czytałeś Statowczego? Ja mówię, tak, właśnie czytam i rozważam, żeby to wydać. Ona mówi, ja jeszcze nie czytałam, ale wszyscy mi mówią, że to jest fantastyczna powieść, żebyś koniecznie ją wydała. On w ogóle jest uwielbiany w Albanii, całe środowisko LGBT oczywiście go czci i nosi na rękach tam i tak dalej. Natomiast potem poprosiłam Małgosię, kiedy już przeczytała książkę, żeby ją polecała. I Małgosia miała kłopot taki, że były tam według niej różne rozbieżności, nie wiem jak to powiedzieć, może nie tyle historyczne, ile na przykład jest tam taki fragment, kiedy za czasów komunizmu kupują telewizor i lodówkę w tym samym czasie. I Małgosia powiedziała, że to absolutnie tak nie było, nikt nie miał i telewizora, i lodówki, to w ogóle było nierealne. I kilka było takich punktów, które mi wypisała, z którymi ja jakby skontaktowałam się z autorem, żeby omówić z nim to, jak on to widzi. Może nie tyle może kwestionowałam to, co on pisze, natomiast no, powiedziałam mu, słuchaj, jest taka sytuacja, chciałam, żeby osoba, która jest u nas bardzo dobrze znana z tego, że jest ekspertką od Albanii, ale pisze non-fiction, zwróciła mi uwagę na takie szczegóły. I on powiedział, że pamięć jest tym, co my pamiętamy i że to nie jest tak naprawdę w ogóle istotne dla niego, tak? czy były dwa telewizory, czy był jeden telewizor, czy można było kupić pralkę, czy lodówkę, czy to jest osadzone w realiach, bo jego zdaniem najważniejsze jest to, jak pamiętamy. Tak? Nie wiem, Sebastian, nie pamiętam.
Mówiłaś mi o tym i ja się absolutnie zgadzam. Tutaj biorę stronę Pajtima całkowicie. Uważam, że takie czepialstwo, tak bym to nazwał, że tego nie mogło być. W ogóle jakiekolwiek generalizowanie, że to było niemożliwe, uważam za błędnym w ogóle metodologii od razu na dzień dobry. Poza tym zawsze mogły być wyjątki, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że on tak napisał, on tak to pamięta, on tak chce to widzieć, to może nawet niekoniecznie jest prawdą, ale on w tej książce uznał, że tak ma być i tak jest. Ja w ogóle bym tego absolutnie nie poczytywał za jakiś mankament. Ja myślę, że to jest troszeczkę, ja mam czasem problemy z redaktorami właśnie, którzy za dużo redagowali właśnie non-fiction, jakieś encyklopedie pewnie czy coś, ja im daję prozę. I na przykład Oksanem był, jak już wspomnieliśmy, nie pamiętam kto był redaktorem, ale wiedziałem, że jakaś pani, która kiedyś głównie zajmowała się rzeczami, redagowaniem tekstów naukowych, ona się przyczepiła do tego, że tam w radiu, nie pamiętam, taka scena, kiedy ta dziewczyna młoda trafia do Alidy, do jej domu, oni słuchają radia Stowskiego i opowiadają, że jakiś marsz pod Warszawą się zawalił. Nie pamiętam, ale była głośna sprawa, gdzie jakiś marsz pod Warszawą się zawalił, taki telewizyjny czy radiowy. I oni podają wysokość tego masztu i on oczywiście nie jest podane prawdziwie ta wysokość, bo tam 3 metry różnicy. No i ta pani uprawiła te 3 metry tam, że to jednak musi być tak. Bo on nie miał tam, powiedzmy, tam 564, tylko 567, coś takiego. A my, no ale kurczę, co to za różnica? Może właśnie chodziło o to, że oni nie wiedzą, że są niedouczeni, albo specjalnie podają fałszywe informacje. To jest zupełnie inny świat, jest w świecie fikcji. Tutaj jakby musimy podchodzić do tych rzeczy, tak zwanych realiów, z dużą ostrożnością, wręcz z rewerencją. Takie podejście Małgorzaty Remer uznałbym za takie właśnie bardzo mocno z jednej strony naukowe, a z drugiej takie amerykańskie właśnie, że to tak nie może być, bo coś, nie? A moim zdaniem jest tak, że pisarz tak napisał i tak ma być. Oczywiście, że czasem są oczywiste błędy, natomiast i te trzeba poprawiać albo skonsultować, ale uważam, że akurat sprawa tutaj tego, że ktoś ma dwa, że czy mógł sobie wtedy kupić telewizor i pralkę, czy nie, to jest absolutnie nieważne.
Tam jeszcze był wątek tych rodziców, że oni byli z dwóch zupełnie różnych światów, jakby klas społecznych, czy tak naprawdę było w ogóle realne, że mogli się pobrać i żyć razem?
No oczywiście, że nie, bo to jakby wiemy, że on konfabulował ten ojciec, więc jakby tam wszystko jest, mogło być zmyślone, prawda?
To jest zmyślone, tak. Znaczy to jest właśnie ta poetyka tej książki.
Ja bym tej miarki w ogóle realistycznie przykładał. Tutaj owszem, realizm jest taki, że był Anwar Hodża, że był komunizm, że były bunkry, że była paranoja, prawda, jesteśmy obleżoną twierdzą, musimy się bronić, to wszystko tak, ale cała reszta to jest jakby służy temu światu, który on stworzył. Znaczy, tu byś absolutnie... znaczy ja oczywiście szanuję decyzję pani Reimer, żeby książki nie popierać, bo coś, ale mówię o tym, że jakby absolutnie jestem po stronie artysty tutaj, pisarza, że on ma prawo do takich rzeczy i to nie jest tak, że to jest reportaż, prawda? To jest książka poetycka, bardzo poetycka, w języku również.
Wydaje mi się, że jednak to jest ciekawa rozmowa, na przykład w kontekście książek o Holokauście wydawanych w Polsce, pisanych przez cudzoziemców, którzy nie mieli nic wspólnego z Holokaustem i często są im wytykane błędy. Błędy, dzieje się coś w książce, co absolutnie jest nierealne, prawda? I też ostatnio były, może nie ostatnio, na jakiś czas temu były takie dyskusje nawet na Facebooku na ten temat, czy należy to poprawiać, czy tego nie należy poprawiać, czy to jest jakiś błąd, czy nie. No, wyobraźmy sobie, że mamy powieść o komunistycznej Polsce, gdzie wszyscy sobie wyjeżdżają bez paszportów, bez wiz i po prostu tak jak dzisiaj wsiadają w samochód, jadą do Niemiec albo do Belgii albo do Holandii, spędzają weekend i wracają, tak, na przykład. No i wiadomo, że tak nie mogło być wtedy, prawda? Więc pytanie, gdzie jest ta granica? Ja się zgadzam z tym, że ta pamięć jest bardzo ważna w tej książce i oczywiście nic nie zostało zmienione w stosunku do oryginału i żadnych takich tak zwanych poprawek żeśmy tam nie nanosili, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe bardzo zagadnienie, które wypłynęło zupełnie przypadkiem.
No, no jakaś linia pewnie gdzieś tam krąży, myślę, że znaczy gdzieś tam jest. Myślę, że tu jesteśmy raczej w jakimś takim, nie wiem, w narracji przesady może, co jeszcze nie jest jakimś strasznym wypaczeniem rzeczywistości, no bo tak naprawdę nie wyobrażam, żeby nie było możliwe jednak, że ktoś jednak sobie kupił telewizor i pralkę. Może jednak było to możliwe gdzieś tam. Akurat może on był w tej szczęśliwej, w tym szczęśliwym procencie, który mógł to zrobić. Nie? Tego się nie dowiemy. Natomiast to nie jest jakieś zakłamanie. To, o czym mówisz, czy w ogóle już gdzieś pójście w Holokaust, w ogóle wypaczanie tego, no to pewnie trzeba by jak na paczkę papierosów napisać ostrzeżenie, prawda, że to jest tylko wizja literacka, że to nie odpowiada prawdzie. Czytanie tego, prawda, zbyt poważnie może prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci wypaczenia wizji historii, jaka była rzeczywiście. Chociaż z drugiej strony wiemy, że historia to też jest narracja, prawda, że jednak właśnie historię snujemy na nowo i możemy opisać, no widzimy to teraz, prawda, kiedy próbujemy tutaj w Polsce, a przynajmniej niektórzy próbują przepisywać nam historię tak, że no mają stworzyć zupełnie inaczej, prawda? Zupełnie inaczej poprowadzi tu narrację. Niby osoby są te same, tylko jedne są bardziej w cieniu teraz, inne są bardziej na reflektorze. Ci goście, co tam kiedyś byli przeklęci, to teraz są na piedestale. Ci, co byli w Armii Krajowej, do tej pory myślimy, to są bohaterowie, teraz się okazuje, że to nie są bohaterowie. Jakby są te same osoby, tylko inaczej troszeczkę reflektorami kierujemy, prawda? Jest inny podpowiadacz i trochę inni aktorzy i już mamy inną wizję historii. I cóż, no, kto im zabroni? No mogą napisać taką historię, to piszą.
Ja wczoraj natknąłem się na Instagramie na takie fantastyczne hasło, że nie ufam ludziom, którzy nie czytają fikcji. I to na pewno jest o mnie, bo fikcja jest moim zdaniem w literaturze kluczowa jednak.
No dobrze. Ale ja powiedziałam na początku, że ja z tym trochę miałam problem, z tym takim brakiem realizmu, bo ja jestem fanką naturalizmu i realizmu i trochę musiałam się w to tak trochę wdrożyć, że tam te przeskoki były i nie wiadomo było, jak on się gdzieś tam znalazł, albo na przykład ta scena z tą łódką, że dwóch takich chłopaków wykupuje taką super drogą łódkę i nosi sobie benzynę, nalewa i nagle wypływają i wszyscy patrzą, nikt nic nie mówi. No wiadomo, że musiałam sobie tak poprzemyśleć, okej, to nie są doświadczenia, to nie są jego doświadczenia, to jest tylko fikcja. Musiałam sobie to uświadamiać w czasie tej lektury, bo miałam takie, nie wiem, cąki, że o, no jak, nie? Albo on mieszka tam w tym mieszkaniu tej tani, super bogatym, i oni nagrywają i się nie zastanawiałam, skąd imigrant ma takie super ekskluzywne mieszkanie. I takie tam było wiele takich scen, co ja musiałam się zastanowić, no okej, dlaczego to tak jest?
Znaczy to, że to nie jest realistyczne, to dopiero rzeczywiście dowiadujemy się pod koniec, kiedy nam się ten koń pojawia, prawda? Natomiast w ogóle to nie są dla Statowczego rzeczy nowe. To znaczy już mój kod Jugosławia to rzeczywiście tam się pojawia kod, który jest jak człowiek i w ogóle nawiązuje relacje z głównym bohaterem i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest takie bardzo kafkańskie i w ogóle Statowczy pisze, a może już napisał i obronił pracę doktorską w ogóle na Uniwersytecie w Helsinkach właśnie o tych postaciach zwierzęcych takich w prozie, między innymi Kafka, ale też paru innych pisarzy. Więc jakby to jest jakiś rys u niego, prawda? To też gdzieś nas niepokoi. Jak tu ten porządek tego świata niby realistycznego, tego konia tutaj gadającego pisać. To nie jest sen, on te oczy też ma bardzo plastyczne sny, to też jakby inna sprawa. Ale ten koń pojawia się jakby no tak na jawie. To zresztą nie jest nic dziwnego w poezji, w prozie fińskiej, że jest tam taki nurt, takiego finish weird, jak to mówią. Mamy Johannes Sinisalo, taką przedstawicielkę flagowy tego nurtu. W Polsce mamy ją wydaną. Także to jest ciekawe. Ja nie jestem krytykiem, żeby to oceniać, ale mogę jako praktyk zwracać uwagę, że takie rzeczy bywały już wcześniej w literaturze fińskiej, więc one nie są jakby... Zresztą to zerwanie z literaturą realistyczną, tak bardzo dominującą do roku 2000 jest oczywiste teraz w Finlandii, więc mamy dużo rzeczy, które nie są totalnie realistyczne. I tutaj Aniu niestety muszę cię zmartwić, że ta fińska proza trochę odchodzi od tego naturalistycznego realizmu i różne rzeczy się dzieją w fińskiej prozie ostatnio.
Sebastian, ja czytałam Szczupaka i z tobą
wiem, że czytałaś, wiem.
To ja byłam, no. Więc ja wiem. Ja tylko muszę się tego przyzwyczaić jako po prostu...
Znaczy wiesz, no, nie każdy to lubi oczywiście, więc jakby no...
Ale Szczupak mi się podobał bardzo.
Wiem, bardzo się cieszę, się podoba, ale teraz mówimy o sześciu, więc nie gadajmy o Szczupaku.
Ja akurat nie lubię tego i dlatego między innymi nie chciałam wydać kota My Cat Jugoslavia. Akurat mi się średnio podobał z tego względu. Tam jeszcze jest ten badusiciel, który też gada chyba, ile dobrze pamiętam.
Tak, też tam jest jakiś wąż. Tak.
Przeszkadzało. Natomiast szukam teraz tego fragmentu w książce, bo tam jest w tej legendzie jest ten orzeł, prawda? I ten tak. Orzeł też jest, też ma takie cechy, jest personifikowany, tak? Ma cechy ludzkie.
On jest gdzieś tam chyba w 1/3 mniej więcej, wiesz, mi się wydaje.
Tak.
Ten orzeł, bo jak tak nie tam przeglądałem jeszcze książkę, żeby troszeczkę sobie przypomnieć książkę, bo ja jestem już na parę światów dalej. Jeżeli chodzi o tłumaczenia.
Tak, ale właśnie był ten orzeł, pamiętam, że też był taką...
Znaczy ja myślę, że to jest bardzo, bardzo znamienny w ogóle dla tej książki. Chyba też w ogóle fińskie wydanie miało tego dwugłowego orła tam, bodajże dwugłowego albańskiego orła na okładce.
Tak, zresztą amerykańskie wydanie to Crossing też ma tego dwugłowego.
Tak, że to na pewno jest cholernie symboliczne i to by trzeba było oczywiście mocno pochylić nad tym snem, żeby tą całą książkę jakoś ugryźć. Ja myślę, że tu się kryje bardzo wiele w tym śnie, także warto byłoby sobie ten sen przypomnieć.
Anita, chodzi ci o ten fragment, gdzie on mówi, że dlaczego Albańczyk po albańsku to syn orła? Bo akurat go znalazłam.
Chodziło mi o tą legendę, że ten...
Gdzie legenda też jest, ale jest też jakby jego sen, prawda? Kiedy on leci, prawda, mu wracają skrzydła i jeden but mu spada tam na wysokim czasie, zdaje się tak. I tam różne rzeczy się dzieją.
To ta legenda, mi się wydaje, że jest w tym rozdziale, to się nazywa orzeł.
Setna 2, strona. 1. Setna 1. Strona. A setna strona.
Okej, okay, bo ja nie mam papierze.
Tam jest o tej etapie legenda zaczyna.
Tak, tu jest orzeł miał białą głowę, jego pomarańczowy dziób wyglądał jak zardzewiały hak, a ptak leciał tak szybko, że zdawało się, jakby skrzydłami ciął niebo na kawałki. Po chwili przysiadł na wyszczerbionej skale w gnieździe zbudowanym z gałęzi i patyków, gdzie zrzucił żmiję do gniazda i odleciał. Chłopiec wspiął się po wąskiej stromiźnie i zobaczył w gnieździe orle bawiące się martwym wężem. Ptak dziobał i rwał szponami łuskowatą skórę, oczy i paszczę, poniewierając bezwstydnie bezwładnym ciałem. Znaczy te legendy, ja w ogóle nie lubię legend, powiem szczerze, kompletnie. Katowano mnie legendami, jak byłam mała. Tutaj Aniu, może tak jak ty mówisz o swoich, że im chcesz przekazywać i to jest może dla nich super, ale dla mnie to był jakiś horror.
Ale nie chcą, już nie chcą, już dawno nie chcą, już przestałam.
Ja w ogóle zawsze od samego początku lubiłam bardzo, bardzo realistyczne książki, co teraz widać w tym, co wybieram do pauzy.
Ja też.
Tak, moja mama uwielbiała Anię z Zielonego Wzgórza. Teraz jest nowe wydanie Ani, nie wiem, czy słyszeliście z nami.
No, jestem ciekawy właśnie.
Tak, Ania Bańkowska tłumaczyła, tak, wiem.
Dyskusję. Natomiast dla mnie Ania w ogóle była jakąś taką naiwną dziewczyną i cały czas brakowało mi jakiegoś pazura w Ani, więc legendy tym bardziej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj one są bardzo istotne i bardzo fajnie wplecione w tą całą narrację. I te wspomnienia, wszystko się tak miesza. Nie wiem, ja jestem wielką fanką tej książki. Czy ktoś jeszcze może chce coś skrytykować?
Anita, ale ty nie mówiłaś ostatnio, że ta książka się jakoś słabiej sprzedaje niż inne pauzy?
Tak, mówiłam, wspominałam o tym, bo ja sądziłam, że ona jednak szeroko trafi właśnie ze względu na te kwestie związane z tożsamością, tak? Z tożsamością i płciową, i genderową, i narodową, i wszelaką. I wydawało mi się, że to bardzo jakoś tak przemówi do czytelników. No nie jest to jedna z najmocniejszych książek pauzy. Paityn Statowczy jest w ogóle znajomym Edwarda Lewisa. Oni się nawet prywatnie spotykają czasem, jak są akurat w tym samym kraju i mają ku temu okazję. I Louis napisał, ta najnowsza książka Louisa Changer, Metody, dotyczy właśnie w pewnym sensie takiego przejścia, czyli zmiany tego dokładnie, jak Louis się przeistaczał w tą osobę, którą jest dzisiaj. W ogóle jest fantastyczna ta książka i fascynująca absolutnie. I zobaczcie, w przypadku Louisa to jakby wszystkich jednak ta jego opowieść wciąga, a nie wiem, być może po prostu za mało osób czytało Pajtima, za mało czytelników odkryło, czy może nie trafiła do tych, którzy przeczytali, nie polecali jej dalej. Nie wiem, no być może autor też, gdyby przyjechał, to by też pomogło, no bo Louis, pamiętajmy, przy historii przemocy już był w Polsce, czyli przy pierwszej książce i już wtedy tłumy przyszły się z nim spotkać. Natomiast tak, no myślałam, że szczerze mówiąc, myślałam, że się sprzeda lepiej ta książka, zdecydowanie. Tak. Macieju, może ty coś powiesz, bo wydawało mi się, że wcześniej chciałeś coś powiedzieć, ale ktoś cię zagadał.
To pewnie ja.
No cóż, no ja tutaj bardzo podobały mi się te fragmenty właśnie albańskie czy też bałkańskie. Kiedyś bardzo dużo czytałem chorwackiego, co prawda pisarza Jergowicza, namiętnie go czytałem do dziś, więc te fragmenty bałkańskie mi się bardzo podobały, chociaż już wtedy widziałem, że faktycznie ta fabuła jest troszkę przeładowana. Już to jest kilka dużych tematów, już sam temat emigracji, wręcz takiej ucieczki z Albanii do Włoch, no to już jest jeden duży temat. Przyjaźń między dwoma chłopakami, do tego te wszystkie wątki takie transseksualne, ale najbardziej w momencie, kiedy ten bohater, jeden z nich, bo tak cały czas wydaje mi się, że jeszcze ja przynajmniej jeszcze nie przemyślałem tego do końca, nie wiem, który to był z tych chłopaków, bo to jeden po drugiego mógł się podtrzymać i na odwrót moim zdaniem. Kończyłem książkę dosłownie o godzinie 18:55. Ta wędrówka tego bohatera po tych miastach była taka dla mnie... No, te fragmenty jakoś tak najsłabiej na mnie oddziaływały, ale też ciekawy jeszcze jest ten wątek, o którym tutaj Anita wspominała, tych faktów. Autor wyemigrował mając 2 lata, więc oczywiście mógł się opierać jego, on w wywiadzie chyba dla Guardiana mówił, że ta wojna przykryła wszystko, obraz tej wojny w mediach bardzo wpłynął na to, jak postrzegano emigrantów z Bałkan na północy i on zauważył, że mimo, że wypierał jakby to swoje pochodzenie na początku, to dla jego znajomych nieważne było to, czy mówi takim czy takim językiem, ale wszyscy od razu mówili, przypinali mu łatkę, aha, tam rodzina, Bałkany, wojna. I no, na pewno jeśli on znał ten kraj, no to raczej ta pamięć, to była pamięć jego rodziców, pamięć może jakichś ludzi, których spotykał, ale ważne dla mnie by było dowiedzieć się, czy te wszystkie legendy, czy one faktycznie tak funkcjonują w Albanii, albo te zwyczaje pogrzebowe na przykład, to jest taki dodatkowy smaczek, który w tej książce widziałem.
Tutaj wydaje mi się, że to akurat jest bardzo realistycznie opisane, bo właśnie jak z Małgosią omawialiśmy książkę, to tutaj nie było z jej strony żadnych uwag, tak? Że to akurat było bardzo wiernie opisane. Być może to jest jakiś przekaz właśnie od rodziców, czy może nawet od dziadków autora, który jest realistyczny.
Ja tylko dodam od siebie, że ja korzystałem z pomocy Doroty Horodyckiej, jeżeli chodzi o takie realia, kulturalia, że to też ja akurat nie znałem Małgorzaty Wejmy, Dorotę Horodycką, świetną tłumaczkę z albańskiego i znawczyni w ogóle kultury, także wiele rzeczy tam mi pomogło. Oczywiście nie czytała książki w całości, to jakby, a przynajmniej nie czytała przed wydaniem, później jej wysłałem oczywiście. Także może miałaby więcej. Natomiast te rzeczy, które uznałem, że muszę koniecznie skonsultować z kimś, kto znaczy na kulturę albańską, to skonsultowałem z fachowcem, więc jakby tutaj nie poczułam się do jakichś niedociągnięć.
Myślę, że nie ma żadnych niedociągnięć, Sebastianie, absolutnie.
No więc zawsze można pomyśleć, wiesz, dlaczego to się dobrze sprzedało gdzieś, a nie w Polsce. Jeżeli książka jest ta sama, można myśleć, że przekład jest inny i on jest inny, to też powtórzę jakby, że Amerykanie wygładzają i ta fraza jest delikatniejsza przykładzie amerykańskim czy angielskim, no, który się w Ameryce ukazał, niż w polskim. No jednak, jak mówię, może nie klęczymy przed przykładem, znaczy przed oryginałem. Niemniej bardzo mamy dużą rewerencję do autora i czujemy odpowiedzialność za jego dzieło. Znaczy chcemy przekazać to, co on napisał, i że on chciał być niejasny, to powinien być niejasny, chciał być brutalny, w danym momencie trzeba być brutalny. Jeżeli był chropawy, jeżeli metafora zgrzyta, to w miarę możliwości, a pewnie też po polsku, to jakby to już tak jest. To jest tekst na moje polski tekst, na moje ucho, na moje oko, na moją wiedzę. Mogę powiedzieć, że to jest to, co ja myślę, że fiński czytelnik odbiera, kiedy czyta oryginał. To samo macie Państwo, kiedy czytacie polski. To nie jest łatwa książka i ona nie ma być łatwa.
A nieprzyjemna.
Ja tylko dodam jedno odnośnie wrażeń, że pada tam takie zdanie w pewnym momencie, że od tego czasu wszystko zaczęło się toczyć jak film sensacyjny. Nie pamiętam, czy to było po śmierci ojca, czy w którymś momencie, ale faktycznie mi się ją tak właśnie czytało, że ja byłam cały czas ciekawa, co będzie dalej. Także mi się podobała. Cały czas się zastanawiałam, jakie będą dalej losy tego bohatera, tego bujara.
Ja bardzo mocno trzymam za niego kciuki. Jakieś takie miałam poczucie, że on jednak był bardzo pokrzywdzony przez los i że miał trudne życie i chciałam, żeby mu się jakoś udało, żeby zaznał tego spokoju, znalazł jakieś swoje miejsce na ziemi i gdzie jakby przestałby poszukiwać ciągle nowego, ciągle nowej tożsamości, ciągle nowego miejsca, ciągle w podróży. No ale nie znalazł tego ukojenia do końca.
No tego nie wiem, ale ja wam powiem, że mnie najwięcej serce bolało i to uważam za jeden z największych majstersztyków tej książki. Taki motyw, który się pojawia troszkę później i niknie w połowie, motyw siostry bujara Anny. Ona po prostu znika. Nie ma o niej potem ani słowa. Nie wiemy, co się z nią stało, możemy tylko wyobrazić sobie jak najbardziej straszne losy. To, co sobie wyobraża sam bujar, jak się... przynajmniej jak ją pojmano, bo tak sobie można wyobrażać, to jest oczywiście domysł. Później gdzieś tam, jak jeszcze patrzę na port, prawda, chyba w Duresy, sobie się wyobrażę, być może ona gdzieś tam w tymś kontenerze jest, albo została wywieziona, gdzieś tam jeszcze mu wraca, ale potem już tą gdzieś myśl sobie zabija, to jest właśnie ten wątek dla mnie, taki wąteczek w zasadzie jest przerażający. Jak cała książka zresztą i podobnie ani tak też trzymałem kciuki i myślę, że jednak ten powrót do Albanii był chyba najlepszym, co mógł zrobić. A jeżeli najlepszym, to jedynym wyjściem, jakie mu zostało tak naprawdę. I może nawet ta matka, która faktycznie mało co pamięta, może dzięki temu, że on wrócił na ostatnie, być może tygodnie, być może miesiące życia. I jednak też jakoś tutaj oni sobie coś odkupią nawzajem. Nie wiem. Ale przy tym wszystkim jednak ten motyw tej siostry, taki zupełnie wybrzmiały gdzieś tam na chwilę, jest dla mnie przerażający.
Tak, ja też pamiętam to wrażenie właśnie przerażenia związanego z siostrą i potem właśnie też jak on wraca do tej matki, pomyślałam sobie, jakie ta matka miała straszne życie tak naprawdę, no bo ojciec umarł, córka zniknęła, syn w wieku, tak jak tutaj mówiliśmy, już nie pamiętam dokładnie, ile on miał lat, czy 15, czy 16, czy 17, no ale tak czy owak był młody, zniknął, tak, ona właściwie nie wiedziała, co się z nim dzieje. I zostaje tam całkiem sama i właściwie nic dziwnego, że jest w takim fatalnym stanie. To też dla mnie było takie bardzo poruszające, jak on do niej wraca.
Kurczę, ja to wychodzi, powiedzieć... że...
Mów, Ania.
Nie tylko to, co Maciej powiedział o tej Albanii. Ja dużo w trakcie czytania tej lektury przypominały mi się powieści Ismaila Kadare. I widziałam takie podobieństwa, bo on też tak właśnie tych Albańczyków przedstawia jako takich dumnych i no, z całą tym wachlarzem tych całych, ten, no, że są macho, że ten mężczyzna, że w tych górach, że tacy silni, że ci mężczyźni, to on to akurat dla mnie oddał bardzo dobrze. Przynajmniej porównując, no nie znam dużo albańskiej literatury, czytałam raptem dwoje innych autorów, ale Kadare tak dużo o tym też pisał i tak to bardzo mi się kojarzyło właśnie nim, więc to mu odebrałam, tutaj nie miałam żadnych wątpliwości tego typu.
Ja chciałam powiedzieć, że wychodzi na to, że w tym razem ja jestem osobą bez serduszka, co już rozmawialiśmy o tym przy Tirzie, bo ja totalnie jakby, bo mówicie, Anita z Sebastianem, mówicie, że mu kibicowaliście, że byliście kawi, jak tam i Sabina też, jak się jego losy potoczą, No ja kurczę jak przez szybę, naprawdę. No jakby zdystansowana byłam przez całą książkę. No nie mogłam poczuć tej jakiejś więzi z nim. I to nie chodzi o to, że tam jego zachowania niektóre nie były fajne, tak? No bo wiadomo, że to nie o to chodzi, tylko jakby cały czas miałam wrażenie, że z dystansu to wszystko oglądam. No nie czułam tego, tak? No, wiadomo, że jak mówiłam na początku, były przejmujące fragmenty i nie powiem, że tam o co to tam się działo, nie się widziało, ale no jakby nie czułam tego, co wy, no. Żałuję.
Aniu, ale ja do końca też nie, ale właśnie ja myślę, że dlatego, że ten realizm tam był taki trochę nie całkiem. A ja jednak
nie, ja myślę, że w moim przypadku nie. Ja nie mam problemu nawet z jakimiś takimi trochę i fantastycznymi rzeczami. Nie, to nie. Myślę, że nie. Ten realizm to u mnie nie to zagrało. Jakoś nie poczułam tej więzi.
No wiesz, Ania, to nie był po prostu człowiek, którego można by lubić. No jak mówię, to co na początku mówiłem, to on po prostu, i to jest chyba ukłon do Statowczego, że stworzył osobę, która, jak mówię, no mógł próbować jakoś stworzyć naprawdę taką fajną postać, którą każdy się tutaj przez tą empatię tożsami będzie biadał nad nim, jakie to LGBT mają źle. A on, kurczę, pokazuje kawał gnoja po prostu. Trzeba tak z zewnątrz mamy patrzeć, czy my wiemy, że co za tym kryje się. Ja myślę, że podobnie pewnie Ganita i inni, którzy mu obiecowali, że on jakby no, sam za to nie może, prawda? Raz, że ten totalitaryzm, raz, że ta kultura, raz, że zderzenie, to co jeszcze Ania podniosła, że on jednak się nie miał tych wzorców, wychował się bez rodziców od nastoletniego wieku, kiedy się on się formuje jako osoba. Zostało mu tylko te baje, które mu tam ojciec sprzedawał i które on sobie potem jeszcze gdzieś tam po swoim pewnie przetwarzał i to, co mu tam Agim nakładł do głowy z drugiej strony. I on z tego gdzieś próbował coś ulepić, prawda, no ale no nie szło. To nie jest człowiek, który chciał krzywdzić. On szukał szczęścia, no ale mu nie wyszło. Ale to nie jest osoba, którą można by kibicować, myślę, że jest fajny i kurczę, wiecie o co chodzi. Nie?
Ale nie trzeba lubić bohatera, żeby mu kibicować, prawda? Ja nawet
właśnie chciałam powiedzieć, że nie było problemem dla mnie to, że on jest niefajny, nie? Bo jakby niefajnym bohaterom też dobrze kibicować, więc nie, to jakoś po prostu nie czułam tych wszystkich emocji.
A ja chciałem jeszcze tylko tak zarzucić, to moim zdaniem tym takim bardziej bezczelnym, bardziej odważnym chłopakiem był właśnie Agim, to był taki człowiek kameleon, więc dla mnie cały czas może być taka, patrząc na to, jak postępował ten bohater w trakcie tej wędrówki, taka moja interpretacja jest taka, że to Agim wraca na końcu do tej tirany, do sąsiadki, która gdzieś tam po wojnie już dawno straciła pamięć tak naprawdę. No i już po raz kolejny przybiera jakieś imię swojego kolegi. No, taka jest moja interpretacja tego. Wydaje, cały czas tak dziwne dla mnie było to przejście tego bardziej nieśmiałego, bardziej biernego chłopaka w takiego podważnego kameleona, który gdzieś tam sobie śmiga między krajami i przybiera kolejne jakieś twarze maski.
No więc mnie ta interpretacja też jakaś tam przypadła do gustu, jedna z wielu oczywiście. Jak zaraz, mam nadzieję, w styczniu przeczytacie Komodo, to tam dopiero można interpretować różne rzeczy. I ja bardzo lubię właśnie takie i zakończenia, i postaci niejednoznaczne, gdzie każdy sobie wyczytuje to, co no, najbardziej do nas trafia. Kiedyś wspominałam chyba o tym, że Lauren Groff zawsze mówiła mi, jak rozmawiałyśmy o jej opowiadaniach i o bardzo szczegółowych rzeczach, które tam się działy, że zawsze, ona mówi, że zawsze widzimy w literaturze to, co nas najbardziej dotyczy, co nas najbardziej dotyka. I bardzo w to wierzę. I wydaje mi się, że właśnie dlatego lubię, jak są takie niejasności, bo każdy sobie tam znajduje to, co mu najbardziej pasuje. A ta interpretacja też mi się podobała, że tak naprawdę nie ten zginął, tak? No ale no, może kiedyś zapytamy autora. Czy
być może nie będzie wiedział on.
Właśnie, pytanie, czy on będzie wiedział i czy nam nawet jak wie, czy będzie chciał powiedzieć, to jest inna rzecz. To jest inna rzecz.
No ale wiecie, co jeszcze było ciekawe? Ta scena, ten fragment o tym kursie pisania, jak tam przyszli ludzie z różnymi tragediami w tle, że ktoś tam zginął, już nie pamiętam dokładnie, czy rodzina, czy dziecko, czy coś, a co się najbardziej sprzedaje? Jego historia znowu. To jest tak w tym samym trybie, co, w sensie to ten talent show, że ta transpłciowość to jest coś, co możemy sprzedać, że nie interesuje nas tragedia tego człowieka, jego problemy, tylko sprzedajmy to. Tu się fajna książka napisze, tutaj będzie fajny program na talent show. I to było takie smutne, że oni tam, każdy miał taką straszną tragedię w swoim życiu, chciał o tym pisać i poszedł na ten kurs pisania, a jakoś ta prowadząca tam odrzuciła tych i on był tam z tą swoją historią najważniejszy. Zwróciliście, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę.
Znaczy on tam nie był jako, on nie występował jako transpłciowy, tylko jako kobieta tam był. I ta opowieść też była jakby pisana z punktu widzenia kobiety, że on jest brzydki, że znaczy ona była brzydka, że zawsze była przede wszystkim bardzo za brzydką. Myślę, że ona znaczy on wtedy jak ona, wtedy chyba nie pamiętam, jak przedstawiała wtedy jako Anna, nie pamiętam.
Tak, właśnie Sabina pisze, on na kursie nie mówił o transpłciowości, tylko jako tak. Anna z Bośni.
Mhm. Ale on to było widać.
Dlatego ten Niemiec jakby no poszedł na to, prawda?
Myślał, że, ale znowu, słuchajcie, ale znowu czy tak było, czy jemu się tak wydaje i on to tak odebrał?
Oczywiście, no To jest cały clue. Nie wiemy, jak było, tylko wiemy, co on nam sprzedaje, prawda?
On pamięta, wiemy, co
on pamięta.
Jaka była historia według niego, tak? Jaka była historia według niego. Tak samo jak pamięta pogrzeb ojca w jakiś tam konkretny sposób. A czy on naprawdę tak przebiegł?
Nie wiem. Ja tylko pamiętam z tą opowieścią o tej brzydkiej, że tam musieliśmy jednak wrócić do małych liter, bo ona używa specjalnie jako brzydka, wręcz jeszcze pokazuje z małych liter, że jest taka brzydka, że aż chciałem pisać z małej litery, że to nie jest imię, tylko to jest przymiotnik, którym określa jakoś. I pamiętam, że redakcja to poprawiła na dużą, a ja mówię, nie, to tak nie może być, bo to jednak to jest wyraźnie z małej i to ma sens. Więc wróciła, czy tak samo jak Bóg zresztą, też, to o tym też omawialiśmy, na nim to pamiętasz, że ten Bóg jednak też jest z małej litery wszędzie, no bo chyba jednak taki jest tu stosunek tego Boga, w zasadzie go nie ma w tej opowieści, prawda? Znaczy on był, bo ojciec gdzieś go tam dostrzega, prawda? Ale Bujar czy Agim, oni raczej w tego Boga nie wierzyli.
Jeszcze ten fragment taki z reality show, gdzie już kiedy zdawało się, że odpada z pierwszego etapu, bohater krzyczy, że jestem trans i od razu wszystko się obraca, on zauważa, że to jest takim jego plusem, który będzie go popychał do kolejnego etapu i faktycznie też tak akurat jeśli chodzi o literaturę, mimo swoich lewicowych poglądów i z wielką ostrożnością podchodzę do książek, gdzie pojawiają się takie tematy jakieś LGBT, ponieważ widzę, że jest taka troszkę nadprodukcja tego i się boję, jak to wyjdzie właśnie na poziom książki. Rzadko za każdym razem, kiedy chwytam jakąś książkę, gdzie pojawiają się tacy bohaterowie, no to tak bardzo się obawiam o to, jak to fabularnie pójdzie. Na przykład w tym roku się bardzo dobrze zaskoczyłem przy Shaggy Bay, no i tutaj też faktycznie jakoś autor to uniósł ten temat, mimo tego, że no niejednokrotnie wydawałoby się, że już jest troszkę za daleko.
No dobrze, fajnie pogadać, na pewno jest o czym. Aniu, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
Ja tak sobie pomyślałam, że na początku mi się książka nie podobała, a po tej całej dyskusji to już mi się podoba.
Zawsze tak jest.
Ja zachęcam do obejrzenia spotkania, które właśnie, o którym wspomniałam na początku, w Nowym Teatrze miało miejsce. Są też recenzje na stronie i jest fragment do odsłuchania i też jest rozmowa moja z Sebastianem na podcaście, też rozmawialiśmy o książce i o literaturze fińskiej. Także no myślę, że jeszcze coś zobaczymy, przeczytamy coś Fatima w przyszłości po polsku. Damy mu jeszcze szansę, żeby zaistniał może na polskim rynku troszeczkę bardziej niż dotąd mu się to udało. No i tak, bardzo, bardzo dziękuję, że chcieliście dzisiaj spędzić ten czas tutaj wspólnie z nami. Przepraszam za spóźnienie. Sebastianie, bardzo Ci dziękuję, że z Karpacza się łączysz.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi przyjemnie było. Ja w ogóle strasznie cieszę, że ta książka w ogóle jeszcze żyje. Myślę, że ktoś ją przeczytał całkiem niedawno. Wielu z Was dopiero 5 minut temu, czy rozpoczęcie spotkania.
Żyje.
Ona ciągle jest czytana.
Zdecydowanie.
Ciągle jest wspaniale odczytywana, bo to, co tutaj słyszałem od Was, to wzbogaca moje odbiór książki, bo jak mówię, tego trochę mi zabrakło w tej rozmowie z Wojtkiem Szotem i z Michałem. W zasadzie rozmawialiśmy z Nogasiem, że rozmawialiśmy bardziej może o Pytimie, a tutaj tak mam wrażenie, żeśmy poruszyli takie rzeczy głębsze i gdzieś tam wpływają na moje też odbiór tej książki, na mój odbiór tej książki. Także to, co Ania powiedziała, że przed chwilą nie lubiła, a aż po tej rozmowie ją lubi. Także widać, że
Właśnie, to jest chyba też chyba wartość książki, prawda? Że jest tyle o nich opinii i każdy czytuje to inaczej i to, jak ktoś inny czytuje, my się o tym dowiemy, to wpływa sobie na nasze rozumienie, wykładamy swoje i ta książka żyje. Dziękuję Ci, Anito, bardzo dziękuję Wam.
Ja bardzo dziękuję i w ogóle Sebastianie to było tak, że w zeszłym miesiącu klubowicze zaproponowali tę książkę, to nie był mój pomysł. Klubowiczki chyba Ania konkretnie, jedna z Ani, już nie pamiętam.
Wydaje mi się, że Sabina, Sylwia, nie ma jej dzisiaj.
A no właśnie, imię. Też nie pamiętam imienia. Tak.
Chyba Sylwia. Z nami być, tak. Ale rzeczywiście to wypłynęło jakby od czytelników, także bardzo...
Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję Ci naprawdę, Ani, to jeszcze raz w małym gronie, ale podziękuję, że wydałeś tak niepokojące i niełatwe książki. Mamy o czym gadać przynajmniej, no bo jeżeli książka byłaby prosta, łatwa i przyjemna, to o czym byśmy gadali. Mi się podobało, tak wszyscy kiwają głowami i się rozłączamy.
Tak uważam właśnie. Bardzo dziękuję. Dzięki Sebastianie, dzięki Wam wszystkim. Życzę Wam w ogóle wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać co miesiąc, tak jak w tym roku się udało. 12. Co czytamy w styczniu? Ja mam dwie propozycje, ale słucham Waszych.
Jeżeli o mnie chodzi, to możemy coś starego, co jeszcze nie czytałam, ale jeżeli wybierzecie coś, co już czytałam, no to trudno.
W styczniu podstawową lekturą jest Komodo.
Jest Komodo, już żeśmy rozmawiali o Dawidzie Wanie, więc mam nadzieję, że to, że sobie i tak wymienimy opinię na temat Wana, może na grupie. O, Zgiń kochanie. Była kiedyś propozycja, żeby przeczytać Zgiń kochanie. Może z takiego bardzo zimnego, nordyckiego kraju, jakim jest Finlandia, przejdziemy do Argentyny.
A gdyby jednak, bo to ostatnie stadium to było u Ciebie, prawda, w pauzie?
Ostatnie
stadium Lykke to było u Ciebie?
Tak.
No to ale trzeba przeczytać.
Już rozmawialiśmy.
Omawialiście już, okej, okay, dobrze.
Tak.
To jest świetna rzecz, naprawdę Lykke mnie zaskoczyła, to jest niesamowite.
Jest w bardzo wielu zestawieniach, słuchajcie, top 2021.
Tak, widziałam. Bardzo dużo ludzi poleca też, co koniecznie musisz przeczytać.
Także fajnie. No moje propozycje to było Trzymam wilka za uszy, opowiadania, ale już żeśmy mówili o tym w zeszłym miesiącu, że opowiadania są trochę trudne do dyskusji. Archiwum zagubionych dzieci też chciałam zaproponować, ale...
O, ja też.
Tak, dłuższa rzecz, więc nie wiem, kontrast ogromny ze Zgiń kochanie, które jest króciutkie, chyba jest nie jest najkrótszą książką. Najkrótsza książka to jest Witajcie w Ameryce Lindy Bostrom-Knausgard, ale Zgiń kochanie też bardzo tam wysoko na liście krótkich. Także nie wiem, archiwum, czy może archiwum, bo jest tak bardziej na bieżąco jesteśmy z nią, a Zgiń kochanie na przykład w lutym, nie wiem, jak uważacie?
Ja Zgiń kochanie już czytałam, więc ja nie jestem za, bo już dawno czytam, musiałabym przeczytać drugi raz.
Okej. To może...
Ale archiwum z kolei znowu te uchodźcze tematy trochę, nie? Trochę, ale no to może dobrze.
No uchodźcze w Polsce aktualne, nie?
Elżbieta pisze, że się dostosuje. Dziękujemy bardzo, Elżbieta. Ja myślę, że do Zgiń kochanie kiedyś dojdziemy, na pewno.
Ja jeszcze chciałam czytać Nasz chłopak, ale pewnie wszyscy już to czytali, prawda?
Nie. Ja chciałam Naszego chłopaka, powiem szczerze, zostawić, bo czytam teraz nową powieść Magariela i pomyślałam, że jak ją przeczytam, to wtedy zaproponuję Naszego chłopaka i zobaczymy, może coś jeszcze jego wydam.
Także... A Miranda Julie?
Miranda Julie napisała właśnie książkę.
Julie, okej.
Ale jeszcze jej nie czytałam, także też no, u niej mamy i opowiadania, i pierwszego bandziera. Zgiń kochanie, dostosuje się chętnie Nasz chłopak, pisze Elżbieta. No to nie wiem, mogę słuchajcie zrobić głosowanie na grupie.
Miranda Julie to była jedna z pierwszych pauz chyba, tak?
Druga, tak. Pierwszy bandzier to była druga książka, a Nasz chłopak był trzeci. Ale tutaj.
No ja jeszcze mam dużo zaległości, więc ja się dostosuję chętnie. Jeżeli wybierzemy coś, czego jeszcze nie czytałam, to tym lepiej.
No nie wiem.
Anita, wybierz i napisz na grupie, będziemy mieć niespodziankę.
Dobra.
No, Anita, wybierz ty.
Przemyślę i dam znać, słuchajcie, w takim razie, w najbliższych dniach. Myślę, że tak trzeciego w poniedziałek coś tam przemyślę.
A jeszcze linia mnie ciekawi, linia.
No, jest też linia. A może, słuchajcie, widzicie, może pomyślę o linii, bo też myślę, że było fajnie zaprosić tłumaczkę albo tłumacza, którego jeszcze z nami nie było i Dominiki Góreckiej od linii jeszcze z nami nie było. Zresztą Agaty Ostrowskiej ze Zgiń kochanie też nie. Natomiast Łukasz Buchalski i Kama przy okazji Otessy już z nami byli, tak? A propos Miranda July, więc tutaj tak pomyślałam, że może w jakimś takim innym kierunku możemy zmierzać, ale dobra, słuchajcie, przemyślę temat. Może Jurka Kozłowskiego i Archiwum Zagubionych Dzieci, może przekonam Jurka, żeby nas dołączył. Zobaczymy. Dam znać, słuchajcie, w takim razie umówmy się, że daję znać. Wszystkiego dobrego, wszystkim pięknych i inspirujących książek w nowym roku, pisze Barbara. Bardzo dziękuję, Barbaro. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich, pisze Elżbieta. Słuchajcie, też wam życzę wszystkiego dobrego, żeby był dla nas łaskawy ten rok i żeby ludzie dalej czytali i kupowali książki pomimo różnych i problemów i komplikacji. I mam nadzieję, że nie kłopotów finansowych, bo szykują się różne zmiany podatkowo inne i inflacje i tak dalej. Mam nadzieję, że wszyscy będą dalej kupować książki albo przynajmniej je pożyczać i czytać i będą chcieli o nich rozmawiać. W pauzie w planie mam 15 książek, mniej więcej, na przyszły rok 13-15.
Wow.
Więc podobnie jak w tym roku. Kilku autorów zobaczymy ponownie. Właśnie Davida Vana. Na luty jest David Shalley od Turbulencji, to już chyba wspominałam, ale jest też kilka bardzo fajnych nowych autorek, właściwie chyba tylko autorki są nowe, już nie pamiętam. Nie, mamy, o, będzie jeden fajny autor, Eshkol Nevo, izraelski pisarz, nie wiem czy znacie, wydawany kiedyś w Polsce przez Muzę dawno temu. Fantastyczna książka, Ostatni wywiad, która jest wywiadem z pisarzem. Świetna powieść, naprawdę. Także może o niej będziemy kiedyś rozmawiać, jak już nie wiem. I mam bardzo fajną też szwedzką powieść w przekładzie Justyny Czechowskiej. No, wszystkim będę opowiadać, jak będziemy mówić, będę opowiadać o zapowiedziach. Także dowiecie się. Wszystkiego dobrego. Bardzo wam
wszystkiego dobrego, Anito.
Dla ciebie też, Anita.
Ja nie, dziękuję.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Do zobaczenia.
Zdrowia, dużo.
Zdrowia, zdrowia.
Ostatni czwartek stycznia. Widzimy się godzina 19. Przepraszam raz jeszcze za spóźnienie, już się nie powtórzę. Mam nadzieję, będę cały czas w tym właściwej strefie czasowej.
No wybaczamy.
Dziękuję wam bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Trzymajcie się. Dzięki za spotkanie. Cześć.
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 Cześć.